pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Barbarzyński atak putinowskiej Rosji na Ukrainę przybrał na sile. Atakowane są obiekty cywilne, niszczone dobra kultury. Unia otwiera się na członkostwo Ukrainy we wspólnocie, a rosyjskie trolle atakują polski internet, chcąc skłócić nasz naród ze sobą, z Unią, z Ukrainą i z NATO. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Rosyjskie wojska zajęły Chersoń, poinformowały lokalne władze. To największe miasto zdobyte przez Rosję od momentu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę. Położony nad Dnieprem na południu kraju, Cherson jest zamieszkany przez prawie 300 tysięcy osób. Wcześniej rosyjskie wojska zajęły liczące ponad 100 tysięcy mieszkańców miasto Berdiańsk nad Morzem Azowskim. Rosyjskie Ministerstwo Obrony po raz pierwszy podało dane o stratach poniesionych w wojnie z Ukrainą. Według Moskwy w starciach zginęło prawie 500 rosyjskich żołnierzy, a niemal 1600 zostało rannych. Wcześniej Moskwa zapewniała, że nie ma żadnych strat w ludziach, a później informowała o pojedynczych przypadkach. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że od rozpoczęcia inwazji zginęło około 9 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Oświadczył, że jest dumny z heroicznego oporu Ukrainy. Ponad 2 tysiące cywilów zginęło na Ukrainie od początku rosyjskiej napaści na ten kraj. Takie informacje podaje ukraińska służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Jej przedstawiciele twierdzą też, że Rosjanie zniszczyli setki budynków użyteczności publicznej. Rosja chce na nowo ogłosić prezydentem Ukrainy Wiktora Janukowycza, podaje Ukraińska Prawda, powołując się na miejscowe źródła wywiadowcze. Chodzi o prorosyjskiego polityka, który był prezydentem kraju przez 4 lata, ale uciekł z Ukrainy po rewolucji w 2014 roku. Ukraińska gazeta twierdzi, że Janukowycz jest teraz w Mińsku. Niewykluczone, że polityk miałby w najbliższym czasie wygłosić przesłanie do narodu. 7 rosyjskich banków zostanie odłączonych od globalnego systemu rozliczeń finansowych SWIFT. Decyzja unijnych krajów weszła w życie wraz z publikacją w dzienniku urzędowym. Międzynarodowa firma SWIFT już zapowiedziała, że jest gotowa do odłączenia, jeśli tylko taka decyzja zostanie podjęta. Amerykanie uderzają restrykcjami eksportowymi w Białoruś za współudział w rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Nakładają też sankcje na eksport technologii dla rosyjskiej zbrojeniówki i przemysłu wydobycia ropy oraz gazu. O nowych sankcjach poinformował sekretarz stanu Antony Blinken. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję potępiającą Rosję i wzywającą do wycofania jej wojsk z Ukrainy. Za przyjęciem dokumentu głosowało 141 państw przeciwko 5, a 35 wstrzymało się od głosu. Wśród głosów przeciwnych oprócz Rosji i Białorusi były Syria, Korea Północna i Erytrea. Wstrzymały się m.in. Indie i Chiny. Rezolucja uznaje, że Rosja naruszyła zasady Karty Narodów Zjednoczonych. Żąda, by Federacja Rosyjska natychmiast całkowicie i bezwarunkowo wycofała wszystkie swoje siły wojskowe z terytorium Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Zlokalizowana w Szwajcarii spółka Nord Stream 2 jest niewypłacalna i zwolniła ponad 100 pracowników. To, jak mówią władze spółki, konsekwencja zeszłotygodniowych sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone. Nord Stream 2, należąca w całości do Gazpromu, została objęta amerykańskimi sankcjami nałożonymi w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. FIFA i UEFA wykluczyły piłkarską reprezentację Rosji oraz rosyjskie kluby piłkarskie z międzynarodowych i europejskich rozgrywek. Oznacza to, że Rosja nie zagra w barażach o awans do Mistrzostw Świata, gdzie miała zmierzyć się z Polską, a rosyjskie kluby nie wystąpią w europejskich pucharach. UEFA postanowiła także wycofać się z umowy sponsorskiej z rosyjskim Gazpromem, która obowiązywała od 10 lat.
Rozmowa o Europie.
Za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Rosja zaatakowała Ukrainę z powietrza, lądu i morza. To są dosyć oczywiste kierunki, ale współczesne konflikty rozgrywają się także w cyberprzestrzeni. I dziś o tym porozmawiam z naszym gościem, którym jest doktor habilitowany inżynier Rafał Leszczyna z Politechniki Gdańskiej, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, jak to jest, bo dziś udział działań w cyberprzestrzeni w takich konfliktach, jaki dzieje się na naszych oczach za wschodnią granicą, to jest ważny element takiego konfliktu?
Tak, według mojej wiedzy to jeszcze nie jest taki główny komponent współczesnych wojen, który by świadczył o przewadze którejś ze stron. Natomiast tą nowością jest, że rzeczywiście aspekt cyberdziałań ma miejsce, tak? Że te cyberdziałania się odbywają, toczą i wiemy na przykład, że przed rozpoczęciem konfliktu strony rządowe Ukrainy zostały zaatakowane cyberatakami typu DDoS, czyli Distributed Denial of Service, czyli takie zapchania tych serwerów ukraińskich, że nie mogły obsługiwać użytkowników, tak? Więc takie ataki miały miejsce. To powoduje dezinformację, to powoduje zakłócenie normalnego działania informacyjnego też ze strony Ukrainy. Na przykład rząd ukraiński chciał poinformować o czymś swoich obywateli. No to w wyniku takich ataków było to uniemożliwione. Wobec tego ten skutek jest, chociaż nie jest to taki skutek jak uderzenia już w tej broni konwencjonalnej.
Gdyby teraz w studiu był ze mną ekspert do spraw wojskowości czy polityki militarnej, no to pewnie pytałbym go o ocenę tego ataku rakietowego, o czołgi, o okręty wojenne. A mając eksperta do spraw cyberbezpieczeństwa, nie mogę nie zapytać, pana zdaniem w cyberprzestrzeni ten konflikt jak wcześnie się zaczął? Jak dawno przed momentem faktycznego uderzenia Rosji na Ukrainę?
Tutaj też będziemy opierali się w dużej mierze na takiej wiedzy eksperckiej i intuicjach. Nie mamy na to żadnych danych potwierdzających. Natomiast podejrzewałbym, że te pewne działania wywiadowcze, rozpoznawcze mogły mieć miejsce już dużo wcześniej, przed rozpoczęciem konfliktu, właśnie po to, żeby zorientować się w sytuacji, zorientować się, co można zrobić, jakie są cele, jakie też są na przykład osoby, które mogą mieć znaczenie dla tego konfliktu i które na przykład należałoby potem podjąć wobec tych osób konkretne już działania militarne na przykład. Działania wywiadowcze, szpiegujące, to tutaj moglibyśmy mówić o tygodniach, a nawet miesiącach wcześniejszych działań w cyberprzestrzeni.
No właśnie, mamy chyba do czynienia z takim trochę nowym zjawiskiem, bo wśród osób objętych sankcjami nałożonymi choćby przez Unię Europejską, są nie tylko politycy, nie tylko osoby, które wydaje się, że oczywistym jest, że takimi sankcjami powinny i zostać objęte, ale są także osoby zajmujące się właśnie dezinformacją, działaniem w cyberprzestrzeni, czy nie wiem, wypuszczającymi fake newsy. No, 10 tak. czy 20 lat temu pewnie o takim zjawisku nie mielibyśmy pojęcia.
Dokładnie. To są zupełne nowości i dezinformacja, akurat ten element cyberwojny ma duże znaczenie i też powoduje on, zmienia on też nastawienie, tak, obywateli i ogólnie do wojny. Może spowodować, że na przykład będą większe sympatie wobec polityków broniących się, czy też napadających, jeżeli ta dezinformacja będzie właśnie poprowadzona. No i dlatego tak dużą uwagę aktorzy tej wojny przywiązują do dezinformacji.
W przypadku tej wojny, która dzieje się na naszych oczach, jakby oczywiste jest, kto kogo napadł, oczywiste jest, kto ma nad kim przewagę militarną. Ale chyba możemy zaryzykować tezę, że w kwestii cyberwojny, cyberprzestrzeni i tego bezpieczeństwa cyber, Ukraina wcale nie jest na takiej przegranej pozycji i może to jest ta przestrzeń, w której są w stanie rywalizować jak równy z równym z Rosjanami.
Tutaj znowu nie mamy pełnej wiedzy, natomiast te wydarzenia, które miały miejsce, to na to mogłyby wskazywać, tak? Że te ataki, które nastąpiły wobec Ukrainy, trwały relatywnie krótko, natomiast odpowiedź ukraińska trwała o wiele dłużej. Nie wiem, czy nawet w dalszym ciągu nie trwa, bo tam też zostały zaatakowane te systemy należące do rządu, instytucji rządowych, ale żeby się przed nimi bronić, to zdecydowano, żeby je odłączyć od sieci, czyli właściwie te skutki są ciągle trwające ataków ukraińskich, więc tutaj była odpowiedź zdecydowana. Z drugiej strony, ale tutaj już być może wchodzimy w ten kontekst dezinformacji, bo usłyszałem o takim ataku hakerów ukraińskich, który spowodował, że zostały zatrzymane dostawy ropy naftowej. No i teraz pytanie tylko, czy rzeczywiście ten atak miał miejsce, czy to już jest taka bardziej pozytywna informacja, która gdzieś tam miała obiec internet, ale mówi się o takim ataku konkretnie na system automatyki przemysłowej. Tam została zmieniona data dostaw tej ropy i miało nastąpić przerwanie przesyłu ropy naftowej. Także jeżeli takie byłyby tutaj te skutki, to można tylko powinszować ukraińskim hakerom, że mają oręż, mają zdolności.
Jak już jesteśmy przy temacie hakerów, to nie sposób nie zwrócić uwagę na słowo klucz, które brzmi Anonymous. Z założenia działania hakerów społecznie odbierane są jako negatywne. Natomiast w przypadku trwającej wojny za naszą wschodnią granicą i grupy Anonymous, to wydaje się, że nigdy nie było takiej grupy hakerskiej, za którą świat tak mocno trzymałby kciuki, tak bardzo im kibicował i tak bardzo czekał na kolejne doniesienia, jak bardzo Anonymous uderzyli w Rosję.
Tak, jak najbardziej. Tutaj na pewno wielu z nas kibicuje grupie Anonymous, przy czym sama grupa to jest marka, to nie jest określona grupa hakerów, która mogłaby też wiązać się z pewną lokalizacją na przykład, czyli Anonymous to nie są hakerzy tylko ukraińscy. To może też być tak, że tam są na przykład hakerzy z Rosji. No to trudno, żeby oni podali swoje dane. Wiemy, że wszyscy się cieszycie, że wykonujemy te ataki, więc okej, udostępnimy swoje dane. Nie, cały czas muszą operować pod tą marką Anonymous, żeby się chronić, tak? Przed ewentualnymi późniejszymi konsekwencjami, bądź bieżącymi konsekwencjami.
Czy to oznacza, że pod tym szyldem mogą też działać hakerzy de facto nastawieni prorosyjsko, którzy gdzieś mogą prowadzić jakąś taką małą działalność dywersyjną i wszystkim nam się wydaje, że Anonymous są po stronie Ukrainy i będą dokuczać Rosji, a może się okazać, że jest też odwrotnie i jest tam w tej grupie jakaś część ludzi, którzy działają dokładnie w drugą stronę?
To znaczy, możliwość takiej wtyczki, takiego sabotażu istnieje zawsze. Natomiast trudno mi to potwierdzić i trudno powiedzieć, jak to dokładnie wygląda w szeregach Anonymous. No to jest tak jak z każdym środowiskiem. Zawsze może się pojawić ktoś, kto działa przeciw celom danego środowiska, zostanie tam jakoś celowo zainstalowany. To jest tak ta gra jak ze szpiegami, tak? Czyli wykrywanie szpiegów, wywiad, kontrwywiad. Ktoś jest podwójnym, potrójnym, nie wiem po ile entym szpiegiem, po to, żeby osiągać cele, które komuś innemu sprzyjają. Także tutaj trudno mi dokładnie odpowiedzieć, jak to wygląda w Anonymous, czy są takie osoby, ale potencjalna możliwość istnieje.
Czy nasz kraj, firmy, instytucje powinny czuć się zagrożone bardziej niż zwykle? Na jakiego rodzaju cyberataki może być narażona Polska teraz w czasie tego konfliktu?
Tak, powinniśmy czuć się narażeni bardziej niż zwykle. I to nie jest moja osobista, jedyna opinia, tylko to zostało zauważone przez Narodowe Centrum Bezpieczeństwa i został wystosowany alarm dotyczący ochrony przed cyberatakami o charakterze terrorystycznym. Jesteśmy teraz na poziomie trzecim, czyli to jest taki przedostatni, czyli Charlie. Ostatni będzie Delta i wtedy już właściwie jest bardzo prawdopodobne, czy nawet wręcz już wtedy na tym poziomie Delta obserwujemy takie ataki. Na poziomie Charlie wiemy, że jest duże prawdopodobieństwo właśnie, że ataki tego typu na infrastrukturę krytyczną Polski bądź na instytucje publiczne Polski mogą nastąpić, ponieważ obserwujemy je w bliskim kontekście, w bliskim otoczeniu. No i tutaj prawdopodobnie domyślamy się, że chodzi właśnie o Ukrainę, o Rosję. Tak samo, jeżeli takie będą decyzje po stronie atakujących, no to te ataki mogą być bardziej skierowane w stronę Polski. Z drugiej strony często Polska staje się taką poboczną ofiarą. Często, ilekrotnie były takie ataki kierowane na przykład w stronę Ukrainy. Taki był słynny atak złośliwym oprogramowaniem nazywanym Piecia. To był ransomware, to był atak dążący do wymuszenia okupu, gdzie były szyfrowane wszelkie dane na komputerach. Mówi się, że było to wymierzone w stronę Ukrainy przede wszystkim w 2017 roku. Natomiast tutaj Polska, że tak powiem kolokwialnie, też oberwała przy okazji i nasze polskie firmy ucierpiały również.
Czyli podczas cyberwojny, tak jak przy wojnie tradycyjnej, można oberwać odłamkiem albo rykoszetem.
Tak, dokładnie.
To tak na koniec. My, zwykli obywatele, mamy czego się bać? Na co powinniśmy uważać? Co robić? Czego nie robić? Za naszą granicą jest regularna wojna. Ona odbywa się, tak jak ustaliliśmy, także w cyberprzestrzeni. Co ten przysłowiowy Kowalski powinien wiedzieć? Na co zwracać uwagę?
Teraz mówi się, że jest większe prawdopodobieństwo, że zwykli, tak jak pan powiedział, obywatele mogą podlegać inwigilacji, podsłuchowi, że mogą ich na przykład telefony zostać zaatakowane po to właśnie, żeby wróg uzyskiwał informacje o potencjalnych miejscach ataku i tak dalej. Dlatego można mieć tą świadomość, że taki atak może nastąpić i zawsze tutaj już osobiście polecam, żeby chronić się przed atakami, to żeby instalować dobre oprogramowanie, tak w skrócie antywirusowe. Dzisiaj to oprogramowanie antywirusowe to są całe pakiety złożone, one tam są nie tylko elementy przeciw wirusom, ale także przed innymi rodzajami ataków. I to ja myślę, że to byłby taki taka moja pierwsza rada, żeby tego typu oprogramowanie zainstalować na swoich telefonach. Przy czym raczej to powinno być oprogramowanie, które jest rozwijane przez duże, specjalistyczne firmy, znane, rozpoznawane. I pewnie też, co za tym idzie, to będzie oprogramowanie komercyjne, przy czym zachęcam, są pakiety takie, że może na przykład rodzina kupić i to będzie jakby też ekonomiczne, to nie będzie bardzo duży wydatek, a zysk będzie duży, będą nasze urządzenia chronione. Powinniśmy uważać, na które strony wchodzimy i być tacy świadomi, że te zagrożenia mają miejsce.
No i uważamy na fake news, tak?
Tak, to jak najbardziej.
Jeszcze bardziej niż dotąd, bo możemy nieświadomie stać się źródłem dezinformacji.
Jak najbardziej, tutaj trzeba na to zwracać uwagę, z tego też, co się orientuję. są specjalne strony, gdzie się dementuje takie fake newsy lub można zgłaszać, że coś widzimy, że jest fake newsem. Więc też można tym się zainteresować i orientować się, co jest w tej chwili w bazie danych.
Doktor Rafał Leszczyna z Politechniki Gdańskiej, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, panie redaktorze, i dziękuję wszystkim słuchaczom.
W tej audycji nie mogło zabraknąć ukraińskiej piosenki. Przed państwem Hard Kiss, zespół muzyczny z Kijowa, wykonujący muzykę z pogranicza rocka i popu w piosence Żurawie.
Stań zi mnoju, wili tanec, stan. Czorny kolir to moja wła. Ja dozwolę znaj zazrnuty pod moją wła, ale tam знаю, чого не йде, є моя, йде твоя печаль у синіх моїх очах. Буду тінути світанком.
ABC Unii.
S jak sfinansowanie broni ofensywnej.
Unia po raz pierwszy w historii sfinansuje zakup takiej broni. Sprzęt trafi do Ukrainy.
Polityczną zgodę dali w niedzielę unijni ministrowie spraw zagranicznych, a kilka godzin później zatwierdzili ją ambasadorowie unijnych krajów na spotkaniu w Brukseli.
Unia ma przeznaczyć na ten cel 450 milionów euro z funduszu o nazwie Europejski Instrument na Rzecz Pokoju.
Po raz pierwszy w historii będziemy robić coś takiego. Chcę podziękować Polsce, która zgodziła się być hubem logistycznym dla przerzutu tej pomocy na terytorium Ukrainy. Chodzi o to, żeby jak najszybciej wysłać uzbrojenie na linię frontu, powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.
Mogą to być systemy antyrakietowe, karabiny maszynowe, a także paliwo. Wszystko na podstawie zapotrzebowania przysyłanego przez władze w Kijowie.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
A już teraz Rumunka Delia Bar o obawach Rumunów w sprawie wojny i przyjmowaniu ukraińskich uchodźców.
Zaczęłabym powiedzieć, że Rumunów są niepokojeni sytuacją, co się dzieje w Ukrainie, ponieważ graniczą z Ukrainy i martwią się, że ta wojna może iść dalej. Wczoraj było bombardowane miasto 15 kilometrów od granicy rumuńskiej w okolica Czarnej Morze. I jest wielki niepokój związany z tym. W Rumunii zaczynają się przygotować na przyjmowanie uchodźców z Ukrainy. Do soboty był deklarowany około 100 tysięcy osób, które uciekali do Rumunii. Rumunia też pomaga Ukraińcom. Są punkty przyjmowania uchodźców z kilka miast. Organizują się właśnie dla nich miejsce do kwaterowania i jedzenie, podstawowe potrzeby. też paru uchodźców, którzy byli w Rumunii, chcą iść dalej i przekraczają przez Rumunię, także nie wszyscy chcą zostawić w Rumunii. Też jest duża mniejszość Rumunów na Ukrainie, którzy uciekali również, także jest duża kolejka na granicę między Rumunią a Ukrainą. Jeśli chodzi o rynek pracy dla uchodźców w Ukrainie, duży problem w Rumunii jest barier językowy, ponieważ ukraiński język nie jest w ogóle zbliżony do rumuńskiego i do Rumunii do tej pory nie byli dużo osób, które przyjeżdżali z Ukrainy, aby pracować. Ewentualnie w regionach przygraniczych, ale to nie postąpił tak jak w Polsce, że tutaj mamy bardzo dużo Ukrainów, którzy pracują i się integrowali w Polsce. Ponieważ w Rumunii język jest totalnie inny, to jest pierwsza bariera, a poza tym sytuacja ekonomiczna w Polsce jest lepsza niż w Rumunii. Aczkolwiek na tych uchodźców, którzy uciekali teraz do Rumunii, jest otwarty rynek pracy przez następne 9 miesięcy. Oni nie potrzebują żadne dodatkowe dokumenty, aby pracowali w Rumunii. Także jest otwarty dla nich takie możliwości pracować legalnie w Rumunii albo dostać socjal.
Czym żyje Europa?
Policja zatrzymała rosyjskich sabotażystów w ukraińskim metrze. Ukrywali pociski w pluszowym misiu. Inni rosyjscy dywersanci zaatakowali rodzinę z trojgiem dzieci. Rodzice i córka zostali rozstrzelani, a dwójka pozostałych dzieci została ciężko ranna. Coraz więcej osób w Niemczech domaga się wyraźnego odcięcia byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera od jego przyjaciela Putina i od rosyjskiego biznesu. Schröder jest uważany za wieloletniego przyjaciela prezydenta Rosji, jest też szefem Rady Nadzorczej rosyjskiego koncernu energetycznego Rosneft, a także zajmuje stanowiska kierownicze w projektach rurociągu Nord Stream i Nord Stream 2. Hiszpania wyśle broń ofensywną dla broniącej się przed rosyjską inwazją Ukrainy, ogłosił w środę w parlamencie premier Pedro Sanchez. Oznacza to zmianę w stanowisku hiszpańskiego rządu, który do tej pory wykluczał taką możliwość i naraził się przez to na międzynarodową krytykę. Rosyjscy klienci szwajcarskich banków wpadają w panikę, informują szwajcarskie media. Jak podaje miejscowa prasa, zamrożono konta należące do 650 Rosjan, w tym Władimira Putina, premiera Michaiła Muszystina i szefa MSZ-u Siergieja Ławrowa. Rosyjscy klienci desperacko próbują uciec od zaciskającej się pętli sankcji, korzystając m.in. z posiadanych innych pozarosyjskim obywatelstw. Wielu bogatych Rosjan posiada kilka paszportów i teraz twierdzi, że nie są już zarejestrowani w banku jako rezydenci z Rosji, ale na przykład z Cypru. Roskosmos stracił kontrolę nad własnymi satelitami szpiegowskimi na skutek ataku hakerskiego grupy powiązanej z Anonymous. Grupa hakerów wyłączyła centrum kontroli rosyjskiej agencji kosmicznej Roskosmos. Rosja nie ma już dłużej kontroli nad własnymi satelitami szpiegowskimi, napisano na kanale Telegram ukraińskich sił zbrojnych. W dniu inwazji Rosji na Ukrainę w czwartek 24 lutego Anonymous oświadczyli na Twitterze, że wypowiadają agresorowi cybernetyczną wojnę. Od tamtego momentu dzięki działaniom anonimowej grupy hakerów dostęp do wielu rosyjskich stron internetowych jest niemożliwy.